Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
To cicha, spokojna okolica. We wsi Kowanówko w gminie Oborniki żyje blisko 1500 mieszkańców. Niektórzy obawiają się, że niebawem ich codzienność zmieni się nie do poznania. Protestują przeciwko planom dewelopera, który niedaleko stąd chce wybudować ponad 140 mieszkań. Jak zależy im na tym, aby tak się nie stało, świadczy liczna obecność. Mimo deszczu kilkadziesiąt osób przyszło wziąć udział w audycji interwencyjnej Radia Poznań w punkt. Radni zapowiedzieli działania. Zapowiadają, że podejmą próbę zablokowania inwestycji na ostatniej prostej. Czy okaże się skuteczna? O tym dzisiaj, do godziny 19. Jarosław Pachczyński, Marcin Książkiewicz, Wojtek Wardeń, Tadeusz Karauda, Grzegorz Ługawiak, Szymon Majchrzak. Serdecznie zapraszamy.
Żeby móc mówić o tym, co tutaj czeka mieszkańców w Miłowodach, musimy nakreślić historię tego miejsca i stan dzisiejszy. Ze mną jest, z nami jest Karol Strzelecki, regionalista, który to miejsce bardzo dobrze zna. Karolu, powiedzmy kilka słów o historii Miłowodów, bo to jest miejsce, które jest w Kowanówku, i o tym, jaka jest obecny stan tego miejsca.
No, historia Miłowód sięga 1848 roku. Kiedy to dr Józef Żelazko, Polak ewangelik ze Śląska Cieszyńskiego, doktor, lekarz szpitala psychiatrycznego w Owińskach, postanowił kupić, znajdując się tu obok Miłowód, dworek. Postanowił, że dworek przebuduje i obok zbuduje też zakład wodolecznicy dla osób chorych psychicznie, jak i alkoholików. Zakład ten prowadził do swojej śmierci, potem przejął to jego zięć Wiktor Karczewski, który sprzedał na początku XX wieku braciom Miłorzębskim, ich spółce, którzy z kolei krótko po odzyskaniu niepodległości teren ten sprzedali polskim kolejom państwowym. Koleje nie były jednak zainteresowane, by to długo utrzymywać, więc obiekt wydzierżawiono doktorowi Franciszkowi Łazarewiczowi. My, oborniczanie, możemy go kojarzyć jako patrona z obornickich ulic, a także wieloletniego lekarza przychodni kolejowej w naszym mieście. Doktor Łazarewicz tworzy tu swego rodzaju uzdrowisko, które jest nazywane nawet Krynicą Wielkopolski, najpiękniejszym uzdrowiskiem w Wielkopolsce. Dzięki niemu, dzięki jego działaniom istnieje w ogóle Miłowód. Powstaje tutaj wiele obiektów ważnych, choćby Dom Słońca, pensjonat państwa Muszaków, pensjonat państwa Kołodziejczyków, restauracja Pomorzanka. Mała wioska Kowanówko żyje i rozwija się.
Mówmy, Karolu, o tym obiekcie, który tutaj stoi za nami. To jest to sanatorium, które jest już w tej chwili zabytkiem. Powiedzmy o tym.
Tak, to jest to sanatorium, które jest zabytkiem właśnie. I to ono właśnie stoi od 1848 roku.
A jak dzisiaj wygląda to sanatorium?
No niestety dzisiaj jest to po prostu ruina. Jest tragicznie. Przez lata zaniedbań, od 2008 roku co najmniej, kiedy opuścił ten teren zakład rehabilitacji przy szpitalu tam kardiologicznym w Kowanówku, no po prostu ten obiekt zaczął popadać w ruinę. Początkowo była tu jeszcze jakaś ochrona, tu za nami jest nawet budka, stróżówka, jeszcze panowie tej pilnowali. Zdarzało się, że wchodzili tu jacyś tak zwani urbexowcy, robili zdjęcia, filmy różne na YouTubie, można ich mnóstwo znaleźć. No a niestety po latach, gdy nic nie udało się zrobić, szpital wojewódzki, który zarządzał tym obiektem, zdecydował się na jego sprzedaż. Kupiła go spółka z Obornik, Pro Reha Invest, no i wkrótce ochrona została zdjęta. Pamiętam, byłem tutaj 3 lata temu, wszedłem nawet do budynku, co mnie mocno zszokowało. Wszelkie przedmioty, które tam były, wszystko było powyrzucane, bo już zaczynał się remont, ale także wszystko było już pobazgrane przez wandali, przez, no, można powiedzieć, tak zwanych graficiarzy, chociaż tego niestety gorszego sortu, którzy nie szanują niczego, ani żadnego zabytku.
I tak ten teren wygląda obecnie. Jesteśmy w momencie, w którym oprócz zabudowań jest także park i na tym parku, choć na działce, która jest jeszcze za widocznym na wideo budynkiem, polecam Państwu również nasze materiały na kanale YouTube. Tam nie tylko audio, ale również obraz. Już jutro materiał z dzisiejszego programu. Ma powstać osiedle. Razem z nami jest prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Kowanówku, pan Paweł Knopczyński. Czego się Państwo obawiacie?
My przede wszystkim obawiamy się tego, że mimo wielokrotnych prób rozmowy z inwestorem, mieszkańcy nie mogą usłyszeć, jaki będzie finalny kształt tej inwestycji, ponieważ mówimy o działce, która jest sąsiednią działką przyleżną, przylegającą działką do tej inwestycji, która ma być rewitalizowana.
Bo podkreślmy, te budynki nie mają stanąć między tymi istniejącymi, tylko działkę dalej.
Działkę obok. To jest sąsiednia działka, to jest linia na mapie, nie ma tam jakiejś typowej granicy postawionej. No i niestety boimy się, ponieważ inwestor chce wyciąć cały las, który znajduje się na tamtej działce i nie wiemy, jakie jest zamierzenie dalsze, ponieważ tamta działka też została odzabytkowiona.
Tu musimy zaznaczyć, inwestor ma na ten temat inne zdanie i deklaruje, że tych drzew w takiej liczbie, jak pan przed momentem to zaznaczył, wycinać nie będzie, ale jeszcze do tego wrócimy. Jak ta inwestycja, jeżeli ona dojdzie do skutku w tej liczbie, ponad 140 mieszkań, przypomnijmy, zmieni krajobraz Kowanówka?
No to możecie państwo zobaczyć na wizualizacjach, które przeszliśmy ze sobą, to są nasze wyobrażenia, jak ta inwestycja
może opowiedzieć,
wyglądać.
Co tutaj widać?
Widzimy tutaj nową zabudowę według inwestora, która powinna zachować jakąś zieleń, a ta cała przestrzeń, która tutaj w tej chwili jest lasem. I za chwilę tego lasu nie będzie, a też warto pamiętać o tym i warto to wiedzieć, że ten drzewostan, ten nowy drzewostan według inwestora, te nasadzenia, które były robione, razem są połączone ze starodrzewem już systemem korzeniowym.
Wyjaśnijmy może jeszcze raz, Wojtku, gdybyś był uprzejmy skierować kamerę na to miejsce. Tu przez środek tej działki jesteśmy dokładnie w tym miejscu, tutaj pozwolę sobie pokazać. Tu przy wejściu jesteśmy miłowodu właśnie. To jest ta część, która była zabytkowa, a to jest część, która, część lasu, te czerwone domy, która teraz jest lasem, aby być osiedlem mieszkaniowym.
Jeszcze o tym powiemy, jak to jest z zabytkiem, ponieważ państwo postulujecie, że tutaj to osiedle powstać nie powinno. Razem z nami są mieszkańcy, jak już powiedziałem, w liczbie kilkudziesięciu osób. Trzymają transparenty. Ja teraz na nie spoglądam. Miłowody to my, chcemy drzew, nie bloków. Nasz głos się liczy. Zaprosiliśmy do udziału także sołtysa tego miejsca, Kowanówka. Dzień dobry, panie sołtysie.
Dzień dobry panu.
Jak wielu mieszkańców sprzeciwia się temu, żeby ta inwestycja powstała?
Wydaje mi się, że jeśli nie wszyscy, to zdecydowana większość. Sprzeciwiają się nie tylko mieszkańcy Kowanówka, sprzeciwiają się ludzie z wsi graniczących, z Rożnowa, z miasta Oborniki. Tutaj wielu ludzi ma swoje wspomnienia związane z tym miejscem. Natomiast pragnę podkreślić, że nie spotkaliśmy się tutaj, ponieważ chcemy blokować odrestaurowanie starego budynku sanatorium. Natomiast wyrażamy sprzeciw temu, żeby to sanatorium powstało przez inwestycje w blokowisko.
Jakie argumenty są przeciwko temu, żeby to... No bo tu niedaleko, sąsiednia ulica, już za tą ulicą przyjaciół dzieci już jest osiedle mieszkaniowe. Jakie argumenty mają państwo za tym, żeby tutaj tego osiedla kolejnych 140 domów nie postawić?
Wie pan co, przede wszystkim chcielibyśmy porozmawiać z inwestorem. Do tej pory nie została nam taka możliwość przedstawiona mimo naszych prób. Ja próbowałem wstąpić jako strona...
Nie przyjechał do państwa? Nie było rozmów?
Nie było rozmów. Pan inwestor był zaproszony również dzisiaj na to nasze dzisiejsze spotkanie. Niestety też nie przyjechał.
To skoro już o tym mowa, wyjaśnijmy. Oczywiście wysłaliśmy zaproszenie, kontaktowaliśmy się także z panem prezesem firmy ProReha Invest, Markiem Helbikiem. Otrzymaliśmy odpowiedź. Niestety nie możemy uczestniczyć w planowanej audycji. Nie chcemy uczestniczyć w formacie, który może sprzyjać uproszczeniom lub polaryzacji stanowisk. Zależy nam na prowadzeniu dialogu w warunkach, które umożliwiają spokojne, merytoryczne i odpowiedzialne przedstawienie faktów. Takie lakoniczne oświadczenie wysłał do naszej redakcji prezes firmy, która zamierza prowadzić inwestycje, o której dzisiaj mówimy w audycji interwencyjnej w punkt. Przypomnę, jesteśmy w Kowanówku, razem z nami sołtys Grzegorz Witczak. Czy takie spotkanie, o którym napisał inwestor, dialog w warunkach, które umożliwia spokojne, merytoryczne i odpowiedzialne przedstawienie faktów, miało miejsce?
Nie miało takiego spotkania, ponieważ zawsze inwestor rezygnował z naszych zaproszeń. Natomiast my jesteśmy...
A jak wiele razy państwo zapraszaliście inwestora?
To jest trzecia próba. Mhm. Jesteśmy nadal gotowi, żeby porozmawiać z inwestorem. Chętnie to zrobimy. Chcemy wyjaśnić mu nasze obawy i niepokoje. Chcemy też poznać skalę tej inwestycji. Te 140 domów, to jest nasz domysł. Tak naprawdę my nie mamy wglądu do dokumentacji tego osiedla. Natomiast...
Stąd, jak się domyślam, jeden z tych transparentów. Żądamy odpowiedzi na jakie pytania? Ile mieszkań powstanie?
Żądamy odpowiedzi, ile tych zabudowań powstanie, jaki teren zostanie zagospodarowany, ile tych drzew, które są w tym momencie lasem, zostanie. mamy wiele pytań do inwestora. My chcemy zapytać o infrastrukturę, ponieważ w mojej ocenie i w ocenie wielu tutaj zgromadzonych infrastruktura nie jest dzisiaj gotowa na przyjęcie tutaj takiego osiedla.
Co pan ma na myśli, mówiąc infrastruktura?
Myślę o naszych drogach. Tutaj, proszę państwa, ulica Miłowody, przy której stoimy, nie ma chodnika. Ulica Przyjaciół Dzieci, która jest po drugiej stronie, która jest granicząca jakby z tą inwestycją, również nie ma chodnika w większej jej części. Wyjazd w ulicę, drogę Krajową 11 jest już dzisiaj jest trudny, jeżeli ktoś próbuje skręcić w lewo.
Ta ulica rzeczywiście ta ulica jest przez większą część dnia zakorkowana. Pora chyba powiedzieć, w jakim stanie prawnym jest w tej chwili pomysł zbudowania tutaj tego osiedla.
Zaprosiliśmy do naszej rozmowy zastępcę burmistrza Obornik, pana Piotra Woszczyka. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie burmistrzu, jakie dokumenty wpłynęły do państwa od inwestora, który zamierza tutaj realizować swoje plany? O co wnioskuje? Jak państwo się do tego ustosunkowujecie?
Szanowni państwo, dla wskazanego tego terenu, o którym mówimy, w październiku 2025 pięciu różnych inwestorów złożyło wnioski o ustalenie warunków zabudowy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. I teraz musimy rozdzielić, żeby to było też czytelne, prawda? Dwa z nich dotyczyły budowy zespołu 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a więc trafostacją, niezbędną infrastrukturą techniczną, czyli zatem mówimy o 24 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. I teraz w dalszej kolejności trzech inwestorów złożyło wniosek o budowę zespołu 48 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, czyli zatem możemy mówić o 144 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
144 budynki. My jesteśmy w tym momencie na etapie wydawania warunków zabudowy, czyli takich dokumentów, które wytyczą inwestorowi, co i jak ma powstawać. Przy czym to nie jest taki precyzyjny dokument jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na którym państwo moglibyście się oprzeć. Co w takiej sytuacji może zrobić samorząd?
I jeszcze muszę doprecyzować jedną rzecz, ponieważ ta inwestycja planowana na terenie przedmiotowego terenu po analizie, po parametrach przede wszystkim, które wykazały, że te wszystkie pięciu inwestorów jakby złożyło ten sam rodzaj i na tej samej działce zamiar inwestycyjny, jak również z uwagi na występujące na tym terenie grunty zadrzewione i zakrzewione, stwierdziliśmy, że inwestorzy winni uzupełnić wnioski o przeprowadzone postępowanie środowiskowe.
Czy te wnioski są na tym etapie, które zostały złożone, niekompletne?
Już wyjaśniam. Te wnioski w tej chwili na tym etapie, tak jak mówimy, inwestor jest już teraz tego świadomy, podjął następującą decyzję. Dwa postępowania administracyjne w sprawie budynków mieszkalnych, tych wielorodzinnych, o których mówiliśmy, a więc 24 budynków, bloków, jakbyśmy mogli powiedzieć, na wnioski zostały w tej materii zostały jakby wygaszone, po ludzku mówiąc.
A zostały wygaszone przez gminę, czy wycofał je sam inwestor?
Inwestor wycofał, właśnie doprecyzowując to, wycofał to i 13 kwietnia w związku z jego wnioskiem zostały, z ich wnioskami, tak, tych dwóch inwestorów, zostały umorzone. Decyzje te nie są jeszcze ostateczne, ale mówimy w tej chwili, że w obiegu prawnym te dwie decyzje jakby zostały umorzone, ale mamy jeszcze trzy kolejne. I teraz te trzy kolejne...
Czyli z części inwestycji deweloper zrezygnował, część nadal zamierza realizować. Tak. Jaką część z tych ponad 140 mieszkań, o których powiedzieliśmy?
To znaczy właśnie mówimy o trzech pozostałych inwestycjach, a więc o ilości, dokładnie tak jak określiłem, 144 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Natomiast chcę powiedzieć, że to postępowanie jest możliwe dalej procedowane, tylko w przypadku, jeżeli będzie procedura środowiskowa przeprowadzona. Oczywiście w tej chwili inwestor złożył wniosek o wszczęcie postępowania środowiskowego i zobaczymy, co dalej się będzie działo.
Ile to może trwać?
No panie redaktorze...
Z pana doświadczenia, jest... nie pytam o ten konkretny przypadek. Ile może trwać uzyskiwanie takich dokumentów w podobnych sytuacjach?
Wniosek jest z naszej strony przyjęty, teraz my będziemy go rozpatrywać i będziemy wysyłać do stosownych organów opiniujących, tak jak w każdych innych przypadkach. Pytanie jest o tyle trudne, że ja nie wiem, co organy zrobią, bo niekoniecznie muszą, że tak powiem, zmieścić się w czasie, ale myślę, że to jest taki podstawowy wyróżnik tego, że wtedy będziemy mogli dopiero powiedzieć, co dalej.
Panie burmistrzu, co możecie zrobić jako samorząd dla mieszkańców Kowanówka? To pytanie pierwsze. Co możecie, jak możecie zablokować te inwestycje? A po drugie, jakie są potrzeby mieszkaniowe Obornik w tej chwili? Czy to osiedle jest potrzebne Obornikom?
Ja bym, panie redaktorze, jako organ nie chciał oceniać, tak? Bo to będzie przedmiotem tego, że jedna czy druga strona powie, że już tutaj jasno określam się w taki, a nie inny sposób. Natomiast myślę, że tak, potrzeby mieszkaniowe na pewno są, ale czy takie potrzeby mieszkaniowe są, to jest jedno pytanie. Tak? Drugie pytanie to jest takie, że pyta mnie pan redaktor, co możemy zrobić. No więc po pierwsze, sumując te wnioski, nasuwa się jedno spostrzeżenie takie, myślę, że dla państwa też jasne i słuszne, że rzeczywiście tu się prosi o postępowanie środowiskowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w marcu i w kwietniu bieżącego roku, bo mówimy już o 26 roku, wpłynęły 3 wnioski o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej działki. I to jest chyba najistotniejsze. Obszar objęty opracowaniem zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zagospodarowania zobowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki, bo to jest dokument kluczowy, wchodzi w obszar terenów zabytkowego założenia parkowego z dopuszczeniem usług i jest oznaczony symbolem ZZPU, ale ja wiem, że to niewiele mówi, natomiast Rada Miejska jako organ stanowiący...
Panie burmistrzu,
będzie rozstrzygała o podjęciu uchwały.
Ja przypomnę, my jesteśmy dzisiaj w Kowanówku, to jest audycja interwencyjna Radia Poznań w Punkt. Rozmawiamy o inwestycji, przeciwko której licznie protestują mieszkańcy. Deweloper chce zbudować tutaj w gminie Oborniki ponad 140 mieszkań. Ja chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz wypowiedzi pana inwestora, pana prezesa firmy Pro Reha Invest, Marka Helbika. Nie zgodził się na udział w dzisiejszym programie, odmówił zaproszenia. Udało nam się z nim porozmawiać wcześniej. Przekonywał, że ta inwestycja, o której dzisiaj mówimy, jest potrzebna między innymi, żeby zrewitalizować te budynki, które za nami, przypomnę, to są budynki, które dawniej należały do Szpitala Wojewódzkiego, dzisiaj niszczeją. Proszę posłuchać, jak motywował swoje deweloperskie plany.
Na samym początku, jak kupiliśmy ten budynek, to było już w 2021 roku. Zrobiliśmy projekt na dom seniora. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Chcieliśmy się starać o tak, ośrodki unijne na rewitalizację tych obiektów, takich obiektów. Niestety środki się skończyły. Szukamy w tym momencie alternatywy, jak zrobić, gdzie pozyskać środki, dlatego że remont to jest rząd między 30 a 45 milionów. Szukamy alternatywy, co zrobić, żeby można było zrobić remont, żeby to funkcjonowało. Jest jeszcze jedna rzecz, która nam przyświeca, że pod Warszawą jest dom seniora, który ma punkt centralny i wkoło są budynki. I człowiek może kupić lub wynająć taki budynek i korzysta z opieki medycznej, która jest w centrum. Cały urok polega na tym, że my chcemy domki między drzewami. Na 4,9 hektara projektant wyrysował nam jakieś 140 domków. Czy tak to będzie fizycznie wyglądało, to nie jestem panu w stanie powiedzieć. Dlatego, że jeśli gmina wyda warunki zabudowy, ona określa powierzchnię. Powierzchnia zabudowy nie większa niż na przykład 22%.
Czy te wyjaśnienia inwestora państwa przekonują?
Nie przekonują, ponieważ, szanowni państwo, przede wszystkim my, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że inwestor chce rewitalizować te budynki, byliśmy całym sercem za, bo my nigdy nie protestowaliśmy przeciwko rewitalizacji budynków Miłowodów.
No ale słyszę pan, dzisiaj inaczej nie rady. Najpierw osiedle, stąd pieniądze na te inwestycje.
A jaką mamy pewność, że po wybudowaniu tej inwestycji, kiedy deweloper sprzeda te nieruchomości, te pieniądze pójdą na rewitalizację tego budynku? Mamy w tej chwili obraz z drugiej strony ulicy Miłowody, kiedy deweloper stawiał bloki. Ta inwestycja miała się ciągnąć aż do ulicy Drogi Krajowej 11. W tej chwili stoi, bo już nie ma kupców na te budynki. I podobny los może czekać ten jakby projekt i być może będzie tak, że my zgodzimy się na tą szeroką inwestycję, ale już nigdy się nie doczekamy rewitalizacji tego budynku.
To ja może zapytam Państwa, co by Państwo chcieli dla tego miejsca? Jak ono Państwa zdaniem powinno wyglądać? A słuchaczom może powiem, że jeśli ktoś spojrzy na mapę satelitarną Obornik, to znajdzie to miejsce. To jest jedyne właściwie w okolicy miejsce, które jeszcze jest takim zakątkiem zieleni. Jak Wy to widzicie? Co to powinno być? Licząc się z tym, że ten budynek prawdopodobnie będzie musiał zniknąć, tak? Bo nie ma pieniędzy.
Znaczy, będziemy robić wszystko, żeby ten budynek nie zniknął. Będziemy starać się... No, na razie jest w rękach prywatnych. Być może kiedyś, kiedy dojdzie do dialogu z inwestorem, będziemy w stanie jakoś wypracować rozwiązanie, być może wspólnie z gminą, ze starostwem, być może z Urzędem Marszałkowskim. Być może będziemy mogli pozyskać jakieś finanse z Unii Europejskiej, żeby uratować to miejsce i oddać je ludziom. Żeby to było miejsce publiczne, otwarte. Były różne pomysły. Niedaleko tego budynku stoi zespół szkół specjalnych w Kowanówku, który graniczy z tym terenem. Jest to jedyna taka szkoła w powiecie, która w tej chwili już ma ogromne problemy lokalowe. Być może jest to dobry kierunek, żeby tam znalazł się zespół szkół specjalnych.
Razem z nami telefonicznie jest wojewódzki konserwator zabytków dla Wielkopolski, Jacek Maleszka. Dzień dobry, panie dyrektorze, czy się słyszymy?
Dzień dobry, słyszymy.
W naszej rozmowie pojawił się wątek objęcia ochroną konserwatorską tego miejsca, przy którym jesteśmy, oraz tego, gdzie ma powstać osiedle, o którym rozmawiamy. Panie dyrektorze, czy rzeczywiście jest tak, że ta działka przy ulicy Przyjaciół Dzieci jest objęta obecnie ochroną konserwatorską i czy to może zablokować taką inwestycję?
To znaczy tak, należy wyjaśnić pewną rzecz, mianowicie w 1984 roku nastąpiła decyzja o wpisie do rejestru parku sanatoryjnego w miejscowości Miłowody, która została określona wówczas na dwóch działkach. Do tego ówczesnej decyzji nie było załącznika graficznego wskazującego szczegółowy zakres tej granicy działki. Zostało to uszczegółowione poprzez załącznik graficzny w roku 2003. Wówczas działki miały numery 352/2, 352/3. Od tego czasu nastąpiła zmiana i dalsze podziały działek i korekty i w efekcie tego powstała działka 352/7, która była wpisana i na której w tej chwili jest wskazany las, na którym mają zostać potencjalnie zrealizowane te osiedle. Wówczas tutaj wojewódzki konserwator zabytków w przypadku uzgadniania wskazał, że z naszego punktu widzenia nie ma takiej zgody na realizację takiej inwestycji bez możliwości wykreślenia z rejestru zabytków tego fragmentu bądź w ogóle części obszaru i z takim wnioskiem do ministerstwa wystąpił właściciel i ministerstwo w ubiegłym roku we wrześniu podjęło decyzję o wykreśleniu z rejestru zabytków tego fragmentu parku. W związku z tym ten fragment nie jest już traktowany po analizie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, nie jest traktowany jako obiekt zabytkowy. Granica przebiega wzdłuż granicy działek.
A więc słyszymy, jeżeli mowa o tej działce, na której ma powstać omawiane dzisiaj przez nas osiedle, tam ochrona już nie sięga. Jacek Maleszka, wojewódzki konserwator zabytków. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję.
Czy te zapowiedzi państwa uspokajają? Nie ma ochrony, działka wykreślona z rejestru, a więc ministerstwo doszło do wniosku, że tutaj nie ma potrzeby takiej ochrony. Nie ma czego chronić.
Ministerstwo powołuje się na analizy, które nie do końca są dla nas jasne, bo nie mieliśmy jakby możliwości też przeanalizowania tych dokumentów.
Paweł Knopczyński, prezes Koła Gospodyń Wiejskich.
Ja tylko dopowiem, że mówimy tu o działce 352/9, bo 352/7 to jest właśnie ten zespół parkowy, który jest objęty ochroną konserwatorską, ale też, szanowni państwo, no warto wiedzieć to, że przyroda nie widzi granic. To są tylko linie na mapie i tutaj ten zespół leśny, który powstał, mimo że to było nasadzenie, on jest już w tej chwili powiązany prawdopodobnie z zespołem korzeniowym, podziemią, z całym tym drzewostanem i teraz naruszenie tak istotnej części lasu, no na pewno naruszy przyrodę, a poza tym też Miłowody, pamiętajmy, że to był park zdrojowy. Tu jest udowodniony mikroklimat, naukowo udowodniony.
Pana zdaniem wykreślenie przez ministerstwo tej działki było błędem?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
stać o pieniądze na to.
W tle odzywają się mieszkańcy, podzielają opinię pana prezesa. Ja zerkam na kolejny transparent, a na nim stop korkom i hałasom. To jest, jak rozumiem, pokłosie państwa obawy o to, że te ulice, które są w Kowanówku, się zakorkują.
Największy problem jest taki, że w obecnym, proponowanym przez inwestora, jednym z obecnych rozwiązań jest to, że cały ruch z tej inwestycji będzie przekierowany na jedną drogę. Mhm. Ulicę Przyjaciół Dzieci, która jest po drugiej stronie tego zespołu parkowego. Ulica, która ma szerokość niespełna 6 metrów. I teraz, szanowni państwo, według naszych analiz, jeżeli mamy 140 gospodarstw domowych, średnio statystycznie na jedno gospodarstwo domowe w tej chwili przypadają 3 samochody, to mówimy tutaj o ilości ponad 400 samochodów, które będą jeździć codziennie tą ulicą.
Z nami jest zastępca burmistrza Obornik, pan Piotr Woszczyk. Panie burmistrzu, jeżeli ta inwestycja dojdzie do skutku, nie można tego wykluczyć. No, jesteśmy na etapie wydawania decyzji. Zbudujecie państwo drogę?
Organy w tej chwili prowadzi postępowanie, więc na obecnym etapie, panie redaktorze, no, nie przewidzę żadnego z rozwiązań. Natomiast myślę, że argument zawsze społeczny, podkreślam zawsze, w każdym postępowaniu, także radni chyba to podzielają, nasi wszyscy, niezależnie od barw, jest argumentem bardzo ważnym i trzeba wysłuchać wszystkich stron.
Bo takie osiedle, tak duża liczba nowych mieszkańców, to też są koszty dla gminy. Nie tylko droga, ale też zapewne oświata. Oborniki są gotowe na poniesienie tych kosztów?
No, to jest jeszcze trochę więcej. To jest też infrastruktura, a więc...
Oczywiście, można wyliczać. Czy oborniki są gotowe?
Tak. No, panie redaktorze, to jest bardzo trudne pytanie, bo to przede wszystkim budżet gminy Oborniki jest określony w jakichś ramach i trudno dzisiaj zawyrokować, co się może wydarzyć. Natomiast przy tak dużym przedsięwzięciu, no, skala inwestycji w każdym zakresie, czy oświaty, czy chociażby infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, czy innych, a tu jeszcze jest kwestia, czy będą warunki spełnione, tak? No bo ja nie wypowiem się w tej chwili ani za przedsiębiorstwa, które będą tutaj potencjalnie dostawcami czy gazu, czy wody, czy odbioru ścieków, no bo to są bardzo skomplikowane zagadnienia. Potem dopiero ewentualnie można mówić o jakichś planach rozbudowy, ale to wszystko też musi mieć swoje ręce i nogi. Także na obecnym etapie, ja jeszcze raz przypomnę, mówimy o tym, że jest inwestora wniosek o decyzję środowiskową i jesteśmy na początku właściwie takiej drogi.
Panie burmistrzu, ja zapytałem mieszkańców, co chcieliby tutaj, żeby w tym miejscu było. Co władze chciałyby? Gdy pan przejeżdża tutaj i patrzy na ten niszczający zabytek, za ten niszczający piękny budynek, tak sobie powiedzmy od razu, co by pan chciał tutaj, żeby było? Co by pan tutaj widział?
No, budynek może mieć bardzo szerokie zastosowanie, chociażby dom opieki, czy jakieś przeznaczenie także dla mieszkańców. Natomiast mówimy w tej chwili tutaj o ogromnych kwotach i nie ja jestem właścicielem tego terenu, także oczywiście moja wizja niekoniecznie musi też zadowalać inwestorów.
I my, a panie burmistrzu, a czy pana przekonuje ten argument, że żeby rzeczywiście zrealizowała się ta wizja domu spokojnej starości, to musi powstać osiedle, żeby były na to pieniądze?
Panie redaktorze, ciężko mi o tym mówić, bo nie znam ani biznesplanu tutaj, ani nie znam zamierzeń
inwestora. Usłyszeliśmy przed momentem, pan prezes firmy mówił o tym, że właśnie takie są
jego
zamiary.
Są takie deklaracje, rozumiem to.
Wie pan?
Też podzielam pewien niepokój mieszkańców, którzy wyrazili w ten sposób, że no tak, powstanie inwestycja i co dalej? Jakie są gwarancje, że po zrealizowaniu zabudowy te pieniądze zostaną przeznaczone tutaj? Oczywiście pyta mnie pan w tej chwili o wiarygodność inwestora. No, panie redaktorze, no nie chciałbym być postawiony jako organ w takiej sytuacji, że oceniam takie czy inne zachowanie inwestora. Myślę, że jest tutaj szereg faz postępowania, począwszy od środowiskowej i dalej poprzez plan. Wnioski są złożone przez państwa radnych tutaj i także koło gospodyń złożyło ten wniosek, więc myślę, że wszystko przed nami.
Co do wiarygodności inwestora, zapewne państwo wszyscy są ciekawi, czy inwestor ma doświadczenie deweloperskie, bo może rzeczywiście tak jest, że wpadł mu w oko ten budynek i postanowił zbudować tutaj dom opieki dla seniorów. Ja go zapytałem, czy ma doświadczenie deweloperskie. Tak, on gdzieś w Polsce już buduje, więc to już państwo mają jasność, czy to jest tylko skupienie się na tym jednym budynku.
Chcielibyśmy zapytać w tym miejscu oczywiście samego prezesa firmy ProReha Invest, pana Marka Helbika, o to, co sądzi, jak odpowiedziałby na wątpliwości mieszkańców, których dzisiaj, jak widać, nie brakuje. Niemniej, przypomnę, mimo zaproszenia do programu nie zdecydował się na udział w audycji. Niestety nie możemy uczestniczyć w planowanym programie, nie chcemy brać udziału w formie, która może sprzyjać uproszczeniom lub polaryzacji stanowisk. Zależy nam na prowadzeniu dialogu w warunkach, które umożliwia spokojne, merytoryczne, odpowiedzialne przedstawienie faktów. To jeszcze raz jego stanowisko w tej sprawie. Panie burmistrzu, a czy pan się spotkał z panem prezesem?
Panie redaktorze, aktualnie nie. Jest w tej chwili...
A były próby takiego spotkania?
To znaczy, osobiście nie podejmowałem, natomiast wiem,
że... A urząd zapraszał?
Urząd jest w tej chwili organem, który prowadzi tą procedurę i chciałbym, panie redaktorze, jeszcze raz podkreślić z naciskiem, nie chciałbym niczego wyrokować. Podkreślam cały czas ten pogląd, że inwestor jest w tej chwili świadom tego, że no nie uniknie tak zwanego badania środowiskowego, tak to nazywam, bo to jest, jeżeli mamy tutaj, bo my mówimy tutaj, ja to specjalnie podkreślałem też, mówimy o 5 wnioskach odrębnych złożonych, tak? 2 zostały wycofane, 3 są w procedurze, tak? I jesteśmy na tym etapie, że zbyt moim zdaniem wcześnie i teraz na to się nakłada jeszcze też wystąpienie.
O właśnie.
3 wnioski.
Powiedzmy
pani radnej,
o tym. Został złożony nie jeden, a 3 wnioski o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wytłumaczmy. To jest bardzo precyzyjny dokument, który dokładnie określa, co może, a co nie może powstać na wskazanym obszarze. Z wnioskiem o wywołanie takiego planu wystąpiła jedna z radnych, Barbara Bacić-Gertner. Dzień dobry, pani radna.
Dzień dobry.
Co pani sądzi o tej inwestycji? Pani Barbara jest też sołtysem niedalekiego Rożnowa. Co pani sądzi o tej inwestycji, jak pani widzi przyszłość tego miejsca?
Szanowni państwo, ja bym chciała... Myślę, że to jest ogromne zagrożenie dla tego miejsca. Chciałabym wrócić do ekspertów z lat 80., które można poczytać na stronie Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pod ochroną tu jest mikroklimat. Bardziej jeszcze mikroklimat nawet niż te budynki. W tamtych ekspertyzach jest zaznaczone, że szkodliwe działanie ma mieszalnia pasz, która tu była. A cóż dopiero budowa na taką skalę. Także ten mikroklimat przez tą inwestycję będzie na pewno naruszony, oby nie zniszczony, ale na pewno to będzie z ogromnym uszczerbkiem.
Uzupełnijmy, że ta decyzja została zmieniona już w 2003 roku i to podkreśla w swoim stanowisku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzasadniając
określenie. Chciałabym widzieć ekspertyzy, na bazie części których działało ministerstwo. Dlatego, że widziałam tamte stare ekspertyzy.
A wystąpiła pani o takie ekspertyzy?
Nie. Ja wystąpiłam o miejscowy, pewnie tak. Nie chciałabym w tej chwili, że tak powiem, o tym mówić, ale to już się dzieje.
Wystąpiła pani o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu?
Tak, i mam nadzieję, że tutaj urbaniści powstrzymają tą ingerencję.
Pani radna, dlaczego teraz? Czy pani uważa, że gmina była spóźniona, nie wywołując tego planu wcześniej?
O tych planach dowiedziałam się w lutym. Mhm. I praktycznie zaraz przekazali informacje sołtysowi, a w miesiącu marcu już wystąpiliśmy.
Panie burmistrzu, nie żałuje pan, że nie było wcześniej wywołanego planu? Teraz trzeba podejmować decyzję na podstawie warunków zabudowy, które są dużo bardziej ogólne.
Panie redaktorze, plan musiałby być na całą gminę objęty, tak? Natomiast to są też kwestie kosztów i trudno przewidzieć zamierzenia inwestycyjne na terenie naszej gminy, która jest ogromna, jest bardzo dużo w tej chwili postępowań.
Ale ten teren nie został sprzedany przez Urząd Marszałkowski wczoraj, panie burmistrzu.
No i ale też sam pan redaktor zaznaczył, że chociażby wyjęcie spod ochrony konserwatorskiej jest decyzją właściwie świeżą. Także
tak, wyjaśnijmy, to jest decyzja z jesieni, prawda?
Tak, z jesieni, dokładnie. Ja ją posiadam tutaj i ta decyzja jest bodajże 24 września 2025. Także to się teraz zaczyna dziać. Także, proszę Państwa, w październiku został ten wniosek złożony. Ktoś by powiedział, że urząd zbyt wolno proceduje. No nie. Urząd właśnie dostrzegł tą kwestię pewnej nieścisłości, że są jakby 5 wniosków na stole, tak? Bo to jest, proszę Państwa, 5 oddzielnych, odrębnych wniosków.
Panie
tak
prezesie,
natomiast czy te wnioski coś łączy, jak pan sądzi? Czy...
No łączy czas, myślę, i dlatego też nasz niepokój i ten obszar, tak? Także stąd nasze spojrzenie pod tym kątem, że zaraz, najpierw decyzja środowiskowa.
Mam na myśli składającego te wnioski, czy to może być tak, że tutaj jedna firma?
No, mamy różnych inwestorów. Oficjalnie. Ja, panie redaktorze, nie szukam drugiego dnia. Ja widzę, że to są różne podmioty, natomiast jest ten sam teren i ten sam czas.
Panie prezesie, zwracam się do pana Pawła Knoprzyńskiego, prezesa Koła Gospodarstw Wiejskich. Chciałby pan, żeby dla tego terenu jeszcze teraz został wywołany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Od samego początku coś, do czego my dążyliśmy, to przede wszystkim do tego, żeby porozmawiać z inwestorem. Żeby spotkać
Pytam
się, żeby
o plan. Czy pan chciałby, żeby on został wywołany?
Plan tak naprawdę dla nas jest jedynym cywilizowanym w tej chwili narzędziem, żeby doprowadzić do konsultacji społecznych.
A nie obawia się pan tego, że gmina będzie musiała zapłacić odszkodowanie inwestorowi, jeżeli rzeczywiście będzie uchwalony taki plan i będą ograniczone możliwości zabudowy?
Znaczy, czy te będą ograniczone warunki zabudowy, czy nie będą, no to już muszą mądrzejsze głowy od nas ustalać. Jakby naszym celem jest to, żeby chronić to środowisko, tą przyrodę i dobro obywateli, bo do tego zostało powołane nasze stowarzyszenie. A czy inwestor będzie miał możliwość rozbudowy, czy nie, to już nie leży po naszej gestii. My chcieliśmy doprowadzić do rozmów, których nam wielokrotnie inwestor odmówił.
Pani radna, czy pani chciałaby zablokować tym planem możliwości rozbudowy i zabudowy tej działki? Powiedziała pani, że ten las, ten park jest pod ochroną, pani zdaniem.
Tak, według mnie to powinno pozostać w takiej formie, jak jest.
A gmina powinna wtedy zapłacić odszkodowanie, stać będzie oborniki, jeżeli inwestor będzie oczekiwał czegoś takiego?
Stawia pan bardzo wysoko poprzeczkę. A czy stać nas na niszczenie przyrody? Takiej przyrody, takiego miejsca? Mówiliście państwo, panowie, kilka razy o konsultacjach z inwestorem. Zwrócił się on do pana przewodniczącego Rady Miejskiej o spotkanie z radnymi i dlatego w porozumieniu w poniedziałek o godzinie 16, teraz 20, będę prowadziła spotkanie, zebranie połączonych komisji Rady Miejskiej.
Panie burmistrzu, pan się wybiera na to spotkanie?
No tak, oczywiście, że się wybieram.
Będzie na tym, jak zadeklarował inwestor, ja mam dzisiaj, będzie to wyglądało może tajemniczo, ale koperty zaproszenia na to zebranie.
Proszę pokazać, jakby pani mogła.
Czyńskiego i dla pana sołtysa Grzegorza Litczaka. Myślę, że z niewielką reprezentacją mieszkańców zapraszam 20 na salę sesyjną.
Czy państwo przyjdziecie na to spotkanie?
Oddajmy głos mieszkańcom. W tym momencie
zaproszenia zostały przekazane z rąk pani radnej do rąk mieszkańców.
Państwo przyszli tutaj tłumnie. Może państwo chcieliby powiedzieć, dlaczego nie? Dlaczego nie to osiedle? Jak państwo argumentują to, żeby tutaj nie mieć nowego sąsiedztwa?
To teren zabytkowy i pytanie, na podstawie jakich dokumentów został odzabytkowany. Tylko do dzisiaj nie mamy odpowiedzi.
Jak się tu mieszka?
Spokojnie, przynajmniej do tej pory. I mam nadzieję, że to dla nas i dla przyszłych pokoleń tak zostanie.
Jak państwo widzą rozwój Kowanówka? Jak powinno się rozwijać?
No powinno się rozwijać na pewno w spokojnym otoczeniu. Tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, że ten zabytkowy budynek, jesteśmy za rewitalizacją, ale nie kosztem. Tak mamy na banerze. Chcemy drzew, a nie bloków.
Jak wygląda obecnie dostęp do infrastruktury państwa? Szkoły, urzędy? Łatwo o to?
Tak. Już ciężko jest. Korek tu się korkuje od godziny rano. Jak ludzie jadą do pracy, to już korki są od Kowanówka do samych Obornik. I stoją te samochody.
Mieszkańcy...
I tak samo jest na powrocie.
Państwo
tak?
się obawiacie.
Także do 17 godziny to jest non-stop. Ja jak na Poznań na przykład chcę jechać, to najlepiej wieczorem. Bo wtedy można przyjechać sobie spokojnie przez Oborniki. A tak są blokady, ronda są jedno, drugie. Tak, także naprawdę już jest teraz ciężko.
Państwo się obawiacie, że po tej inwestycji będzie gorzej. Niestety musimy zmierzać do puenty. Czy państwo się wybieracie na to spotkanie? Dostaliście przed momentem zaproszenie. Czy weźmiecie w nim państwo udział?
Z przyjemnością weźmiemy udział, bo to będzie pierwszy moment, gdzie będziemy mogli oficjalnie porozmawiać z inwestorem. Trochę przykro jest nam jako mieszkańcom, sąsiadom tej działki, że inwestor nie chciał z nami porozmawiać, nie chciał przyjść do nas. Wielokrotnie zapraszaliśmy, były wielokrotne próby. Także skorzystamy z okazji, żeby też porozmawiać z inwestorem, zapytać, przedstawić obawy mieszkańców. Być może inwestor będzie chciał się z nami spotkać.
Zabierzecie państwo te osoby, które są razem z nami?
Zabierzemy, planujemy pikietę przed Urzędem Miasta i będziemy chcieli zaprosić inwestora, zaprosić radnych po tej komisji, żeby wyszli też do mieszkańców, żeby też odpowiedzieli na te pytania, na te obawy i usłyszeli to, co mieszkańcy mówią codziennie.
Musimy kończyć. Oddam jeszcze głos jednemu z radnych, panu Mariuszowi Kozłowskiemu. Pan ma informacje, do których dotarł w ostatnich godzinach.
Tak, dokładnie.
To jest opinia na temat tych wniosków o wydanie warunków zabudowy. Jaka ona jest?
Jest negatywna. Jest
co to oznacza?
Znacznie negatywna, że te inwestycje nie powinny w ogóle powstać w tym miejscu.
Kto wydał tę opinię?
Komisja urbanistyczna działająca w Radzie przy Urzędzie Miasta Gminy.
Jakie były argumenty? Zajrzyjmy on jest ciekawy.
Członkowie komisji ustalili następujące stanowisko. Proponowane we wnioskach zagospodarowanie działki jest wadliwe i szkodliwe społecznie, tworząc znaczący potencjał zabudowy mieszkalnej tam, gdzie gmina tego potencjału nie oczekiwała i go nie planowała kosztem innych terenów, na których zabudowa mieszkaniowa została zaplanowana. Wskutek zwiększającej się nadpodaży terenów mieszkaniowych lokalnych w niefrasolidny sposób odbierze to zasadną perspektywę realizacji zabudowy mieszkalnej w lokalizacjach do tego przeznaczonych. Złożone wnioski, zdaniem członków komisji, zawierają istotne wady, które w szczególności wskutek kamuflowania faktów wnioskowania przez jeden podmiot o możliwości relacji osiedla przekraczającego ponad 2 hektary, a więc przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Panie radny, nie chciałbym, żebyśmy
odczytywali
całą stronę. Panie burmistrzu, potwierdza pan, że rzeczywiście taka opinia została wydana?
To jest opinia komisji przy burmistrzu, która bada całokształt.
Weźmiecie ją państwo pod uwagę?
Oczywiście, panie redaktorze, wszystkie wnioski, ale też jako organ muszę prowadzić postępowanie
W oparciu między innymi o takie
oparciu,
opinie.
Tak. Podobnie jak ostatnio głośna sprawa Objezierza, tak i ta jest dla nas bardzo trudna, ale niczego nie zamiatamy pod dywan. Są dwie strony i musimy bardzo wnikliwie zbadać wszystkie przesłanki, a pierwszym etapem jest właśnie postępowanie środowiskowe.
Przed nami jeszcze bardzo wiele odsłon tej sprawy, która zapewne jest jeszcze na wstępnym etapie. Niemniej gmina zadeklarowała, że weźmie pod uwagę opinię komisji, która dzisiaj zdecydowała, że to osiedle będzie miało negatywne skutki dla otoczenia. Tak wygląda kwestia budowy bloków, mieszkań w Kowanówku, w gminie Oborniki, o której dzisiaj mówiliśmy w kolejnej odsłonie audycji W Punkt. Grzegorz Ługawiak,
Szymon Majchrzak.
Dziękujemy za dziś. Dobrego popołudnia.
W Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.